Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.
Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco w naszej kolejnej audycji. Cały czas dotykamy tego tematu w naszej audycji Rozterki w konfesjonale, czyli jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać. Dziś mówimy o tej kwestii skrupułów i skrupulanctwa, które też pojawia się u ludzi, które możemy spotkać w konfesjonale. I może wśród naszych radiosłuchaczy jest wiele osób, które gdzieś tam z tą rzeczywistością skrupułów bardzo, bardzo mocno się mierzą. Moim gościem jest ksiądz Grzegorz Mączka. Księże Grzegorzu, dalej w tym temacie, odnośnie tego, co już też zostało powiedziane. Grzech lekki, grzech ciężki. Jak temu człowiekowi, który boryka się ze skrupułami, pomóc w rozeznawaniu tych grzechów? No bo to, co może nawet w takim ogólnym nauczaniu Kościoła jest traktowane jako grzech lekki, skrupulant będzie zawsze traktował jako grzech ciężki i on po prostu nie pójdzie do Komunii Świętej, zamknie się na tą uzdrawiającą moc działania Jezusa Chrystusa. Jak w spowiedzi pomóc człowiekowi właśnie, może tak w praktyce rozeznać, co jest dla niego grzechem ciężkim, a co jest dla niego grzechem lekkim?
I znów pojawia się trudność w kwestii definicji, ponieważ no, cały czas nie wolno nam zapomnieć o tym, że chodzi o miłość. Chodzi o miłość, której nie potrafię sprostać, którą bardzo chcę poznać, której bardzo pragnę i bardzo potrzebuję, a moje czyny, moje wybory często prowadzą do tego, że odsuwam się od tej miłości, że o niej zapominam. Grzechy ciężkie, lekkie, powszednie, poważne, śmiertelne. Myślę, że pomocą najpierw jest to, od czego już wyszliśmy w tym poprzednim spotkaniu, czyli najpierw jeden spowiednik, stały spowiednik. Stały spowiednik, który zaprosi do zaufania, który będzie prosił o zaufanie. Święta Faustyna, no, kobieta, która przecież nie popełniała grzechów śmiertelnych zbyt często, słyszała od Jezusa bardzo często to, że ma zaufać spowiednikowi, nawet jeśli będzie jej się wydawało, że to może nie być ta droga, ponieważ Chrystus działa przez spowiednika. Ten spowiednik zresztą był bardzo mądrym człowiekiem i tutaj też taka bardzo, bardzo konkretna uwaga, by wybierać na stałych spowiedników ludzi, księży, którzy mają już pewne doświadczenie, którzy rzeczywiście odznaczają się też pewną mądrością życiową. Ale przede wszystkim chodzi mi o takie wydarzenia, które się pojawiały czasami, wątpliwości, które miała święta Faustyna, czy iść do Komunii Świętej, ponieważ no, rozeznała w swoim sercu, że pojawił się grzech. Jezus kiedyś bardzo poważnie, bardzo mocno powiedział jej właśnie, że o wiele większą przykrość mu sprawiła tym, że nie poszła do Komunii Świętej, że nie była z nim jedno przez Komunię Świętą, niż tym, że odkryła w sobie jakiś grzech. Bóg jest tym, który przychodzi, aby rzeczywiście uwolnić nas od każdego grzechu. Kwestia rozpoznania wydaje się być prosta. Po pierwsze, świadome, dobrowolne i w dość ważnej materii, w ważnych sprawach, przekroczenie Bożego przykazania. Dlatego między innymi też poleca się, aby jeśli chodzi o rachunek sumienia, czy to doświadczenie sakramentu pokuty, przygotowania się do sakramentu pokuty dla skrupulatów, po pierwsze nie korzystać z jakichś książeczek czy wzorców, chyba że spowiednik wyraźnie wskaże i zaleci jakiś wzór, ale schemat rachunku sumienia opierać najpierw na wyliczeniu grzechów w oparciu o przykazania Boże i kościelne, faktów, które zaistniały. To jest fundamentalna sprawa. Nie spowiadać się z tego, czy jakiś grzech, bo mi się wydaje, że popełniłem jakiś grzech, tylko przypomnieć sobie sprawy, które rzeczywiście miały miejsce. Po drugie, zwrócić uwagę na to, z czym mam największy problem. I po trzecie, wyspowiadać się, czy rozliczyć, w cudzysłowie, z jednego, tylko i wyłącznie jednego postanowienia, które zostało podjęte po poprzedniej spowiedzi. To już bardziej właśnie w tych praktycznych sprawach, ale od tego trzeba zacząć. Jeśli pojawiają się, jeśli ksiądz zresztą będzie widział, że ktoś jest skrupulatem w sakramencie pokuty, to na pewno będzie szedł w tym kierunku, aby właśnie ograniczyć tę przestrzeń, którą daje nam też mózg i nasze sumienie, by rzeczywiście rozdrabniać wszystkie rzeczy i rozczłonkować każde wydarzenie, każdą decyzję, każdy wybór, każdy grzech lub nie grzech, a może jednak grzech na czynniki pierwsze. Chodzi przede wszystkim o konkretny spokój sumienia również, ale przede wszystkim o spokój w przeżywaniu spowiedzi i dlatego też mówią niektórzy znający się na rzeczy, że spowiedź skrupulata powinna trwać maksymalnie 3-4 minuty.
I tu nasuwa mi się od razu pytanie w takim razie, czy ja jako spowiednik mogę przerwać temu człowiekowi, bo on zaczyna wchodzić w te szczególiki, rozdrabniać to wszystko, rozkładać na czynniki pierwsze. Czy mogę powiedzieć temu konkretnemu człowiekowi, słuchaj, tutaj musimy się zatrzymać, jeśli on wie, że nie wypowiedział tego wszystkiego, co chciał powiedzieć i za chwilę tak naprawdę odejdzie z przekonaniem, że ksiądz mnie nie wysłuchał, więc ta spowiedź pewnie jest nieważna. Czy mogę mu przerwać?
I znów, jeśli to jest człowiek, który zdecydował się już na stałego spowiednika i no, jesteśmy tymi kapłanami, którzy spotykają się z nim po raz drugi czy po raz trzeci, albo padło już bardzo konkretne pytanie o to, czy można korzystać z naszej posługi jako stałego spowiednika, wtedy dobrze będzie po raz pierwszy odbyć tę spowiedź gdzieś nawet poza konfesjonałem, po to, żeby usłyszeć sporo szczegółów życia, właśnie po to, by potem już do nich nie wracać. Jeśli to jest spowiedź przypadkowa, okazjonalna i widzę, że ktoś faktycznie zagłębia się w szczegóły, które nie są istotne, które do ważności spowiedzi nic nie wnoszą, od wypowiedzenia lub niewypowiedzenia tych szczegółów nie będzie uzależniona ważność sakramentu pokuty, to zdecydowanie jednak próbuję przerwać, mimo że robię to w sposób w miarę delikatny, ale rzeczywiście zatrzymuję spowiedź, pytam, czy jakieś poważne sprawy jeszcze sumienie wyrzuca i proszę, żeby wypowiedzieć je bardzo krótko i na ile się da precyzyjnie, po prostu nazwać grzechy, nie mówić o okolicznościach, nie mówić o szczegółach, nie mówić o tym, no właśnie, ile razy, a że to może tyle, że to mogło mieć takie przyczyny. Nie wdawać się w te szczegóły, tylko ponazywać z prostego powodu. Bóg wie doskonale, co się dzieje w człowieku. Bóg wie, w jaki sposób doszło do danego grzechu, jak wygląda dana sytuacja. Nie potrzeba mówić o takich szczegółach, które ostatecznie nic nie wnoszą. A myślę, że każdy, kto ma w miarę uformowane sumienie, potrafi rozpoznać, gdzie była naprawdę poważna sprawa, gdzie było poważne przewinienie, gdzie popełniłem grzech, w jakim miejscu, w jakim punkcie mojego życia, jakie były przyczyny popełnienia faktycznie bardzo poważnych, śmiertelnych grzechów i wtedy o tym należy powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o grzechy powszednie, to co się przypomni, można wyznać, a przecież wiemy doskonale, że właśnie Komunia Święta, że każdorazowy akt pokuty na początku mszy świętej już wprowadza nas w tę przestrzeń miłości, miłosierdzia Boga, który nas uwalnia, który wie, jacy jesteśmy. Wspomniana już przeze mnie święta Faustyna też kiedyś usłyszała od Jezusa, kiedy poprosiła Go w takiej euforii, wewnętrznym rozpaleniu, pokaż mi wszystkie moje grzechy, żebym mogła się z nich wyspowiadać, żebym mogła być wolna, żebym Cię niczym nie obrażała. A Jezus, czasami mówię o tym nawet w konfesjonale, nie z lekkim przekąsem i absolutnie nie z żadną kpiną, ale mówię, no jak to taki zwyczajny, może nawet właśnie niezwyczajny, ale autentyczny i pełny mężczyzna popatrzył na nią i powiedział, gdybym Ci pokazał wszystkie Twoje grzechy, to byś umarła z przerażenia. Święta kobieta, Bóg naprawdę wie doskonale, jak wyglądają nasze grzechy, co zrobiliśmy i wie, że kocha. To jest pierwsze. Dlatego nie warto i nie trzeba mówić o wszystkich okolicznościach, tym bardziej, kiedy pewien grzech już został wypowiedziany, a przypomniały się jakieś inne okoliczności, to nie zmienia ani wagi tego grzechu, ani ważności rozgrzeszenia. Nie trzeba do tego wracać. Nie powinno się do tego wracać. Jeśli chodzi o doświadczenie skrupułów, zdecydowanie zabrania się wracać do tych poprzednich spowiedzi.
Przez całą naszą rozmowę aż ciśnie mi się na usta jedno określenie. Czy możemy powiedzieć, że lekarstwem na skrupuły, na skrupulanstwo, które pojawia się w sakramencie pokuty i pojednania, to takie duchowe udręczenie człowieka, przez które przechodzi? Czy tym lekarstwem jest stały spowiednik?
Powiedziałbym, że jedynym lekarstwem na skrupuły jest miłość Boga, którą stały spowiednik ma pokazywać, ma być jej świadkiem. Tak, doświadczenie miłosierdzia Bożego, które jest przekazywane przez jednego człowieka, który zna, który wie, kiedy przerwać, wobec którego też rodzi się pewna relacja, rodzi się zaufanie, ponieważ często tym udręczeniem skrupulatów, dodatkowym udręczeniem jest przekonanie o tym, że przy każdej spowiedzi trzeba wrócić, trzeba nakreślić wszystkie okoliczności, znów trzeba wszystko o sobie powiedzieć. Jeśli jest stały spowiednik, upraszcza nam to trochę sprawę, ponieważ on już wie. I on też wie, w jaki sposób pokierować. Wie, czy należy teraz twardo potraktować to, co próbuje przekazać penitent, czy faktycznie z delikatnością zatrzymać pewien słowotok i natłok myśli, które nie prowadzą wcale w kierunku miłości Bożej, ale jedynie próbują zrobić czy wytworzyć ten mur oskarżeń, w którym człowiek się dusi i który wręcz zabija. Posiadanie w cudzysłowie stałego spowiednika tak naprawdę dla każdego jest ogromnym dobrem. Oczywiście, jeśli chodzi o skrupulatów, poleca się, żeby był to faktycznie, o czym już wspomniałem, kapłan doświadczony, ten, który już trochę wie, jak wygląda życie, również z tej drugiej strony, ze strony konfesjonału, który ma w sobie doświadczenie pokoju Bożego, który jest autentycznym świadkiem miłosierdzia Pana Boga i potrafi o tej miłości mówić, potrafi tę miłość pokazać.
Mówimy o naszych penitentach i dotknęliśmy tego tematu stałego spowiednika. Może tak trochę nietypowo, ale wśród naszych radiosłuchaczy są też kapłani, którzy słuchają naszych audycji. I niejednokrotnie gdzieś tam w konfesjonale też słyszałem takie określenie, czy nawet może pewien wyrzut czy żal od ludzi spowiadających się, że oni szukają, szczerze szukają stałego spowiednika i zwyczajnie zawsze, ilekroć jakiegoś księdza poproszą, on im zwyczajnie odmawia. I może teraz tak już bezpośrednio do kapłanów, którzy może nas słuchają, bo my też czasem boimy się takiego podjęcia obowiązku bycia czyimś stałym kierownikiem duchowym czy stałym spowiednikiem. No ksiądz, tak jak już wcześniej mówiłem, prowadzi bardzo wiele osób duchowo. To może tak do kapłanów, żeby nie bali się tego podjęcia duchowej odpowiedzialności za tych, którzy proszą ich o kierownictwo.
Pierwsza sprawa, nie czuję się tutaj żadnym autorytetem, natomiast wiem, że też nie o moje poczucie chodzi, tak samo jak nie chodzi o czucie Pana Boga, jak to ojciec Joachim Badeni mówił, Bóg to nie kiełbasa. Pierwsza sprawa, myślę, że każdy z nas, każdy z kapłanów z tym się zmaga, z własną niedoskonałością, czyli pierwsze to jest doświadczenie, osobiste doświadczenie miłosierdzia Boga. To dotyczy i wszystkich świeckich, i osób konsekrowanych, i wszystkich moich braci, i mnie samego, jako kapłanów. Doświadczenie miłosierdzia Bożego, doświadczenie spowiedzi jako uzdrawiającego spotkania, jako spotkania, które naprawdę uzdrawia serce człowieka i które nie sprawia, że jestem bezgrzeszny, że jestem teraz idealny, że jestem doskonały, ale sprawia, że mogę o wiele bardziej, o wiele mocniej otworzyć się na miłość i miłosierdzie Boga. To są moje doświadczenia, osobiste doświadczenia spowiedzi i wiele razy właśnie z tego korzystałem, kiedy ktoś przychodził i czy prosił o to, żeby przez jakiś czas być z nim na jego drodze odkrywania miłości Pana Boga przez sakrament pokuty, czy pojawiał się tylko raz w konfesjonale, a jednak były to jakieś dłuższe spowiedzi. Wiem, że pierwsze to jest moje osobiste doświadczenie. Jeśli mam relację z Bogiem, to nie da się tej relacji, nie da się tej miłości zatrzymać tylko dla siebie. Po prostu człowiek będzie się nią dzielił. Więc pierwszy apel, który do samego siebie kieruję, to jest apel o to, by ciągle odkrywać, że Bóg kocha, że mnie kocha, autentycznie mnie. Nie tylko mówię o miłości, nie tylko przekazuję prawdy wiary, nie tylko jestem oficjalnym urzędnikiem Kościoła, sprawującym sakramenty jako lepszy czy gorszy technik ołtarzowy, że tak pozwolę sobie dość brzydko nazwać, czy dość potocznie nazwać to, co robimy, ale przede wszystkim jestem tym, który doświadcza miłości Bożej, który zatrzymuje się również z pokorą nad swoim grzechem, nad swoją niewiernością, który prosi Boga, który się spowiada, który robi to szczerze i autentycznie. Czyli właściwie to wszystko, czego wymagamy od naszych penitentów, najpierw sami robimy. To jest najlepszy przykład. Nie tyle mówienie, co bycie świadkiem. O tym Paweł VI mówił bardzo mocno lat temu, już trochę, prawie pół wieku. To jest rzecz pierwsza i myślę najważniejsza. Cała reszta potem już polega na zaufaniu, na odwadze też właśnie w relacji do Pana Boga. Jeśli Bóg podsyła nam kogoś, jeśli zaprasza nas do tego, by komuś pomóc, by komuś towarzyszyć, nie musimy się tego bać. Bóg naprawdę daje łaskę. Wierzymy w to, że łaska uprzedza działanie, że jeśli Bóg daje nam jakieś powołanie, wzywa nas do czegoś konkretnego, już nas wyposaża w łaskę, już pokazuje, co jest Jego pragnieniem. Nawet jeśli to dla nas na początku jest niezrozumiałe, więc zgodzić się na łaskę Boga, na to, że w tej ciemności, którą czasami przeżywamy, Bóg naprawdę nas poprowadzi, On nas weźmie za rękę, tak samo jak chce zbawić tego człowieka, którego do nas przysyła. I jasne, że to wymaga czasu, to wymaga pewnej zgody na tracenie życia, na tracenie swojego tak zwanego wolnego czasu. Ale przecież po to jesteśmy kapłanami, żeby tracić czas właśnie w taki sposób, żeby dawać go naszym bliźnim, którzy bardzo potrzebują łaski, którzy potrzebują tego doświadczenia miłosierdzia, więc dlaczego mamy tego nie robić? I przecież każdy z nas o tym doskonale wie. Otrzymaliśmy święcenia, bo otrzymaliśmy, nie wypracowaliśmy sobie, nie przetrwaliśmy seminarium, żeby wreszcie dojść do święceń, a potem to już będzie z górki, czy potem dopiero się zacznie życie, ale dostaliśmy święcenia, dostaliśmy ten niesamowity kredyt zaufania Boga i Kościoła po to, żeby Nim służyć. Jesteśmy kapłanami, żeby się modlić za lud Boga, żeby służyć sakramentami, żeby głosić Słowo. Więc to chyba dla każdego z nas jest oczywiste i jasne, że skoro ludzie przychodzą, aby słuchać Słowa, aby korzystać z naszej posługi sakramentalnej, to mamy to robić.
To, co wybrzmiało lekarstwem na skrupuły, na skrupulanstwo, jest rzeczywiście stały spowiednik i to, co ksiądz powiedział. Jeśli Pan Bóg stawia na naszej drodze jakąś konkretną osobę, która prosi nas o to prowadzenie, to generalnie ta odpowiedź powinna być: tak, Panie, podejmuję się tego w imię miłości do Ciebie, bo wiem, że Ty mnie poprowadzisz. Wracam do naszych skrupulantów. To, co ksiądz powiedział w pierwszej części naszej rozmowy, że kiedy jest to dopust Boży, tak naprawdę może prowadzić do rozwoju duchowego konkretnego człowieka, kiedy te skrupuły pochodzą od złego, mogą go umęczyć i w tych skrajnych sytuacjach tragicznie się kończyć. Chciałbym zadać może takie, wydawać by się mogło, kolokwialne pytanie. Czy osoba ze skrupułami może wieść normalne życie duchowe?
Oczywiście pragnieniem Pana Boga jest to, abyśmy mieli normalne życie duchowe, to znaczy, żebyśmy doświadczali tego rozwoju, żebyśmy dojrzewali na naszej drodze wiary. Wracamy do tego, wokół czego tak naprawdę krąży cały czas ta nasza rozmowa. Czy to będzie kwestia stałego spowiednika jako pomocy na tej drodze człowieka ku nawróceniu, ku rozpoznaniu skrupułów i wyjściu z nich, doświadczeniu uwolnienia od skrupułów? Czy to będzie właśnie sprawa tego poznania siebie i nazywania swoich grzechów, nazywania swoich doświadczeń wewnętrznych we właściwy sposób, przy okazji, przy pomocy stałego spowiednika czy kierownika duchowego. Cokolwiek się będzie wydarzało w życiu, Bóg chce, abyśmy dojrzewali, w końcu chodzi o niebo, abyśmy właśnie w taki sposób rozpoznali miłość Boga, byśmy tak bardzo przylgnęli do Niego, by ta miłość odzywała się w nas ciągle tym niegasnącym echem tęsknoty za Bogiem. Najczęściej skrupuły prowadzą do tego, że człowiek zamyka się w pewnej formie egoizmu. Skupia się właśnie na sobie, na własnych przeżyciach, na własnej ocenie sytuacji. Ma bardzo zawężone doświadczenie i zgodę wewnętrzną na to, żeby szukać miłości Boga. żeby oprzeć się na miłości Boga, żeby zaufać spowiednikowi, zaufać osądowi i radom, które spowiednik daje. Bywa w niektórych wypadkach, że spowiednik wtedy powinien odmówić prowadzenia, kiedy widzi, że penitent skrupulat absolutnie nie stosuje się do jego zaleceń, nie jest posłuszny i nie chce być posłuszny, ponieważ wtedy trudno jakiekolwiek owoce czy o wspólną drogę. To jest dla nas oczywiste. Natomiast chodzi o normalność, chodzi właśnie o życie, które się odkrywa, które jest, które nie jest wegetacją, tak jak życie zewnętrzne. No, dlatego dbamy o nasze zdrowie, dlatego próbujemy wyjść z rozmaitych chorób i szukamy pomocy, szukamy właściwych lekarzy. Czasami poddajemy się interwencjom chirurgicznym czy jakimkolwiek innym właśnie po to, aby mieć normalne życie. W przestrzeni ducha jest dokładnie to samo. Dlatego stały spowiednik, dlatego kierownictwo duchowe, dlatego posłuszeństwo wewnętrzne wobec łaski, wobec tego, co rozpoznaje jako łaskę, wobec miłości Bożej, wobec tego, co mówi mi Kościół. Ta droga prowadzi do normalności, ta droga prowadzi do rozwoju. Ta droga czasami trudna, czasami ciemna, czasami bardzo ciasna, właśnie po to, żeby dać się uwolnić od tego wszystkiego, co nam przeszkadza, spojrzeć we właściwy sposób na Boga, rozpoznać Jego miłość i tak bardzo Go zapragnąć, że niebo staje się naprawdę naszą niesamowitą i niezwykłą, jedyną wręcz tęsknotą, tą najważniejszą tęsknotą naszego życia. To, o czym pisze święty Augustyn w Wyznaniach, że nasze serce będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu, bo nas Bóg stworzył dla siebie. On niesamowicie kocha. To jest pierwsze i najważniejsze przekonanie każdego człowieka, czy tego, którego dręczą, który zmaga się ze swoimi skrupułami, czy człowieka, który nie potrafi nawet zauważyć własnych grzechów, czy człowieka, który przeżywa swoją drogę wiary, można by powiedzieć, we właściwy sposób, chociaż trudno tutaj mówić, co będzie tym absolutnie właściwym sposobem. Każdy z nas doświadcza miłości inaczej, inaczej miłość przeżywa, inaczej miłość rozpoznaje i w inny sposób na nią odpowiada. Ale każdego z nas Bóg stworzył właśnie z miłości, właśnie dla miłości i myślę, że to jest najważniejsze doświadczenie konfesjonału. Dla tego, który siedzi w konfesjonale, może inaczej, to jest najważniejsze doświadczenie konfesjonału dla obydwu osób, które spotykają się tam z miłością Boga. Jeden jest jej świadkiem i cieszy się jako ten świadek miłością okazywaną innym przez rozgrzeszenie, którego udzielam. A ta druga osoba, która przychodzi, szczerze wyznaje grzechy, która chce spotkać tę miłość Boga, też może wyjść właśnie z tym doświadczeniem, z tym przekonaniem, że ta miłość ogarnęła. Nawet jeśli nie czuje tego, nawet jeśli się wydaje, że coś jeszcze tej miłości może brakować.
Drodzy Państwo, ja całkiem świadomie postawiłem właśnie tak to pytanie, czy można wieść normalne życie duchowe w przypadku skrupulanta, bo rzeczywiście niejednokrotnie te skrupuły gdzieś tam nas męczą i człowiek wmawia sobie niejednokrotnie, że ja już sobie nie poradzę, że to już tak na pewno będzie, że nikt mi nie pomoże, nawet Pan Bóg ode mnie się odwrócił i taka ta duchowa rozterka, czy ten duchowy dramat się pogłębia. Z tego, co ksiądz Grzegorz mówi, drodzy Państwo, można. Z Bożą łaską, z Bożą pomocą, z tym kierownictwem naprawdę można cieszyć się wszelkimi Bożymi owocami w tym duchowym wymiarze naszej miłości do Pana Boga. Księże Grzegorzu, może na zakończenie jeszcze zapytam o to, czy ma ksiądz jakieś wskazania dla skrupulantów, dla tych, którzy gdzieś tam odkrywają sobie ten problem duchowy związany ze skrupułami, aby jakoś ich zachęcić, dać im nadzieję, aby jakoś ich ukierunkować?
Spróbujmy od tego posłuszeństwa, ponieważ tych może wskazań, czy bardziej zachęty dla każdego z nas, tych zachęt nigdy nie jest zbyt dużo. Po pierwsze, zaufać, że spowiednik, na którego się zdecydowaliśmy, będzie tym, który działa w Duchu Bożym. Zaufać, że Bóg będzie nas przez niego prowadził. Dlatego potrzeba konkretnej modlitwy o Ducha Świętego. Tu nie chodzi też o nie wiadomo jak długie modlitwy, ponieważ tym się można udręczyć. Zaufać Bogu i modlić się za swojego spowiednika i jednocześnie każdy spowiednik, który widzi, że ma posługiwać wobec osoby ze skrupułami, sam na pewno z siebie będzie prosił Ducha Świętego o rozpoznanie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, częstotliwość spowiedzi niech ustali spowiednik. I dlatego wiąże się z tym kolejna rzecz. Bez konsultacji z nim nie powinno się iść gdzieś indziej do spowiedzi, do jakiegoś przypadkowego w cudzysłowie księdza, bo moje rozpoznanie teraz mówi mi, że powinienem iść do spowiedzi. Nie, konsultować się ze stałym spowiednikiem. Najczęściej mamy już numery telefonów i to też często jest spowiedź gdzieś albo przy okazji konfesjonału, niekoniecznie stałego konfesjonału, ale faktycznie są to umówione terminy, umówione godziny spowiedzi. Kolejna rzecz, jeśli pojawiają się wątpliwości, nie wiem, czy coś jest grzechem ciężkim, czy powszednim, należy traktować jako grzech powszedni i dopiero przy następnej spowiedzi go wyznać. W związku z tym chodzi o uzdrowienie, które Bóg przynosi w każdej Eucharystii, a zatem chodzić do Komunii Świętej. Korzystać z Komunii Świętej. To nie jest nagroda dla świętych, dla grzecznych ludzi, ale lekarstwo dla grzeszników. Bardzo, bardzo potrzebna sprawa. Kolejna rzecz przy okazji spowiedzi, no nie zrzymać się, o tym już powiedziałem, ile powinna trwać taka spowiedź. Samemu trudno mi jest ograniczać ten czas spowiedzi do 3 minut, ale w miarę upływu czasu rzeczywiście o wiele łatwiej jest skracać ten czas spowiedzi do wyznania tych spraw, które są tym doświadczeniem wewnętrznym, doświadczeniem grzechu, bez mówienia o okolicznościach, po to, żeby pojawił się jakiś spokój sumienia, ponieważ ten spokój sumienia często w ogóle nie przychodzi, bo zaraz po spowiedzi przypomina się, że jeszcze nie powiedziałem o tym czy o tym. Pomocną rzeczą jest kartka. To dla mnie też jest bardzo jasne. Dobrze jest zapisać sobie te grzechy na kartce, wtedy to wyznanie grzechów idzie w miarę sprawnie, bym tak powiedział w cudzysłowie, ale też jest pewność, że najważniejsze rzeczy na pewno nie zostaną pominięte. Nie wracamy, absolutnie nie wracamy do poprzednich spowiedzi, nawet jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości, większe czy mniejsze, nie wolno powracać do poprzednich spowiedzi i nie wolno kwestionować ważności tych spowiedzi. To, o czym piszą znający się na rzeczy kapłani, posługujący w konfesjonale często właśnie osobom, które przeżywają skrupuły, nie powinno się odbywać spowiedzi generalnych z całego życia. Dlatego, że jest to okazja, nieraz jest to pretekst do rozdrapywania tych wszystkich spraw, tych wszystkich ran, które gdzieś tam już zostały zagojone, w które Bóg naprawdę wszedł ze swoją łaską. A łaska uzdrawia. Łaska rzeczywiście działa. Łaska naprawdę działa. Dlatego warto też mieć tutaj bardzo konkretne, bardzo mocne zaufanie wobec Pana Boga.
Rozterki w konfesjonale, czyli jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać. I ten temat, który już od 2 audycji podejmujemy, czyli skrupuły, skrupulanstwo, jak pomóc człowiekowi w sakramencie pokuty i pojednania, który boryka się właśnie z tą rzeczywistością skrupułów. Temat może i pewnie można by jeszcze wiele, wiele innych rzeczy powiedzieć. Drodzy Państwo, mogę tylko powiedzieć pewnie kwestię skrupułów, żeśmy liznęli tutaj. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był ksiądz Grzegorz Mączka, posługujący w parafii Świętej Rodziny w Kaliszu na Rogatce. Szczęść Boże i dziękuję, księże Grzegorzu.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za szansę też poruszenia tego tematu, który dla mnie osobiście jest ważny, bo przecież dotyka osób, z którymi się spotykam, czy to w konfesjonale, przy okazji różnych spowiedzi, czy wobec moich, można by powiedzieć, stałych penitentów. Nie chodzi o wypominanie sobie teraz, czy ktoś jest skrupulatem, czy nie, ale tak naprawdę chodzi o to właściwe dojrzewanie do sakramentu pokuty, którego sam potrzebuję, bo przecież też się spowiadam.
Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź. Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.